Iza Serafin, dzień dobry. Czy pani jest już po chorobie, czy jeszcze przed? Tak zagadnął do mnie przyjaźnie, pakując soczewki właściciel jednego z salonów optycznych. Trochę mnie zamurowało, muszę przyznać, ale potem uznałam to pytanie za całkiem zasadne. No, skoro według szacunków ma się zakazić około 80% społeczeństwa, no to spora część to przechoruje. A te stany i przed, i w trakcie, i po chorobie są dla wielu z nas niezwykle stresujące. Potwierdzają to zresztą wszelkie badania. W czasie pandemii zdecydowanie podniósł się u nas poziom stresu. Dlaczego tak się dzieje? Kto się najbardziej stresuje? No i przede wszystkim, jak sobie z tym radzić? O to wszystko zapytamy eksperta. Naszym gościem będzie psychiatra dr Dariusz Kosior, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Radzymińskiej w Białymstoku. Proszę koniecznie zostać z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Słyszymy się dobrze ze względów bezpieczeństwa, oczywiście na Skype'ie, bo pan pracuje też w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy i ma pan też do czynienia z osobami zakażonymi, więc dlatego za pośrednictwem Skype'a dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Od lipca jest pan ponownie w Polsce, ponownie w Białymstoku, ale przez ostatnie 4,5 roku pracował pan w Irlandii. Jak ten kraj radził sobie z tą pierwszą falą pandemii, jakie obostrzenia wprowadził, jakie egzekwował?
Cały problem zaczął się koniec lutego, początek marca i no, nie tylko moje wrażenie, ale też osób, z którymi żeśmy się tam stykali, zarówno z Polakami, jak i z Irlandczykami, było takie, że to troszkę spadło tak bardzo, bardzo niespodziewanie i że generalnie to służba zdrowia no, nie była przygotowana na tak dynamicznie rozwijającą się sytuację i na taką skalę zjawiska. Dosyć szybko, bo jak z początku marca pojawiły się zachorowania, to już w połowie marca szkoły przestały pracować w trybie normalnym.
Podobnie jak u nas.
Podobnie jak u nas, tak, ale chcę powiedzieć, jak to się odbyło. Odbyło się to w ten sposób, że rodzice dzieci o godzinie 12 w tym konkretnym dniu otrzymali telefony z takim zaleceniem, nawet z koniecznością, że w ciągu 2 godzin dzieci mają być odebrane ze szkół. No i tak to musiało się odbyć. Mówię dlatego, bo często się zastanawiamy, że my też jesteśmy nieprzygotowani, u nas te zmiany następują bardzo szybko i też nas to denerwuje. Tam to wyglądało w taki sposób.
To jeszcze szybciej.
Tak, tak. Dosyć szybko, bo na przestrzeni gdzieś 3-4 tygodni wprowadzono już całkowity lockdown w Irlandii. Oczywiście 2 tygodnie wcześniej mówiono o tym, że będą większe obostrzenia. Ograniczono możliwość poruszania się. Przed całkowitym lockdownem to najpierw było 5 kilometrów od domu. Można było się poruszać do 5 kilometrów od domu. Potem to były 2 kilometry od domu. Przy całkowitym lockdownie to były tylko sklepy, w których można było się zaopatrzyć. Można było pojechać czy pójść do sklepu, który był na osiedlu, w którym można się było zaopatrzyć w produkty żywnościowe najczęściej. Dążąc do całkowitego lockdownu ograniczano oczywiście liczby osób w sklepach, w supermarketach, w centrach handlowych. Jeden z ochroniarzy czy osób do tego przeznaczonych, osoba stała przy wejściu, liczyła osoby, które mogły wejść, i reszta stała przed sklepem. Były takie wyraźnie zaznaczone miejsca z określoną odległością, czyli te 2 metry, takie stopy były specjalnie postawione, że tam należy stać. Jeżeli ktoś celowo tego unikał, była wzywana policja, były nakładane kary finansowe.
Aż tak?
Kary finansowe do 2,5 tysiąca euro. To jest bardzo duża kwota, nawet jeżeli chodzi o Irlandię, bo to są mniej więcej 2 najniższe pensje.
Ludzie byli zdyscyplinowani, stosowali się do tego, czy się buntowali?
Raczej tak. Ja się nie zetknąłem z taką sytuacją, żeby ktoś się buntował. Aczkolwiek w miarę, jak już nastąpił ten całkowity lockdown, który trwał od końca marca do początku lipca, to są 3 miesiące, gdzie nie można było wychodzić z domu. Więc proszę to sobie wyobrazić. My narzekamy, że nie mogliśmy wyjść tutaj przez jakiś czas, był lockdown kilkutygodniowy, tam to trwało 3 miesiące, nie można było wyjść z domu, jedynie po zakupy. Gdzieś po 2 miesiącach pojawiły się już takie informacje, że ludzie tego nie wytrzymują i na przykład w dużych miastach, takich jak Dublin, tytułem takiego buntu, odreagowania, w dzielnicach organizowano takie party barbecue, gdzie na przykład cała dzielnica wychodziła na ulicę i robiła sobie grille, czy pili piwo. No, Irlandczycy są tacy, że oni bardzo cenią sobie swobodę, wolność osobistą, więc dla nich zamknięcie to w ogóle było traktowane jako działanie zupełnie niekonstytucyjne, jako naruszenie ich praw, wolności.
Nie znają stanu wojennego, godziny policyjnej, tak jak my.
Nie mieli. W takich galeriach na holach były postawione po środku barierki, które rozdzielały część prawą i lewą i nie można było przejść z jednej strony na drugą stronę. Ludzie, którzy wchodzili, musieli poruszać się po jednej stronie. Jeżeli chcieli przejść do innego sklepu, musieli obejść tę barierkę i iść drugą stroną, tak żeby dostać się na przykład do sklepu po drugiej stronie, czyli był ruch jednokierunkowy w galeriach. Co ciekawego, w takich sklepach odzieżowych, poza tym, że wpuszczano limitowaną ilość osób, to zbierano dane osób wpuszczanych, czyli numer telefonu, PPS, czy jakby nas NIP, czy PESEL, coś takiego, dane kontaktowe zbierano, mierzono temperaturę przed wpuszczeniem. Dozwolone były tylko dwie rzeczy do wzięcia i po zwróceniu tych rzeczy ta osoba, która przymierzała te rzeczy, dopiero po 2 tygodniach mogła być wpuszczona do tego sklepu.
Niesamowite.
Więc to pilnowano tego. To dla nas to są rzeczy niewyobrażalne. Prawda?
Tak, niewyobrażalne, że oni to potrafili wyegzekwować też.
Oni to egzekwują. Irlandczycy według mojej opinii są ludźmi, którzy nie mają takiej natury jak my. Raczej się nie buntują, chyba że naprawdę dotyczy to wolności osobistej. Natomiast w takich sytuacjach oni się temu podporządkowują.
A służba zdrowia jak sobie radziła?
Służba zdrowia też bardzo się obawiała, że dojdzie do niewydolności systemu opieki zdrowotnej. Więc decyzje takie administracyjne wydawano do kierowania do pracy z pacjentami covidowymi, również lekarzy innej specjalizacji niż to lekarze zakaźnicy czy anestezjolodzy. Myśmy się również w oddziale obawiali, że ponieważ nie mieliśmy covida, a oddział nie był oddziałem dużym, obawialiśmy się takiej sytuacji, że zostanie część lekarzy od nas, psychiatrów, skierowana do pracy w intensywnej terapii. Oczywiście po tam krótkim przeszkoleniu, więc takie przesunięcia następowały.
Te, które u nas dopiero teraz następują.
Tak, teraz się o tym mówi. Tam to już brano pod uwagę wcześniej. Z takich sytuacji jeszcze dramatycznych, które widziałem, to któregoś razu przyjeżdżam do pracy i patrzę, jakiś wielki namiot przy szpitalu stoi. Szpital ogromny, wielkości naszego USK. Obok tego szpitala postawiono ogromny namiot, więc my oczywiście zaczynamy się zastanawiać, co to takiego. No i przyjeżdża nasza pani dyrektor kliniczna i mówi, że właśnie postawiono namiot dla zmarłych, których trzeba będzie tam przechowywać, bo nie mieszczą się osoby w tych pomieszczeniach na przechowywanie ciał w szpitalu. Czegoś takiego u nas tutaj jeszcze też nie widziałem.
Ale znamy to z Włoch chociażby, takie sytuacje dramatyczne.
Tak,
z Hiszpanii.
Tak. Jeszcze jedna sprawa to taka, że jak tylko wprowadzono lockdown, to już w marcu zamknięto kościoły. Nie zamykano meczetów. Tak na marginesie. Zamknięto wszystkie kościoły katolickie i wierni nie mieli w ogóle tam wstępu. I rozpoczęły się transmisje online, transmisje mszy świętych. I te zamknięte kościoły były gdzieś od właśnie końca marca do początku lipca. Z początku lipca wprowadzono takie godziny dla wiernych. Na 6 godzin pozwolono otworzyć świątynię do osobistej modlitwy, gdzie w czasie osobistej modlitwy na wydzielonej przestrzeni mogło przybywać maksymalnie 5 osób, oczywiście tam spełniając warunki dystansu społecznego. Odpowiednio zabezpieczeni, czyli w maseczkach. Przy wejściu trzeba było zmierzyć temperaturę, wdezynfekować ręce, wejść jednym wejściem, a już trzeba było wyjść drugim wejściem. Po tych 6 godzinach kościoły były w całości dezynfekowane, miały być wyczyszczone, wymyte środkami bakteriobójczymi. Myśmy tego u nas tutaj nie zauważyli po powrocie. Wręcz nawet mieliśmy takie wrażenie, że jednak tu się nic nie dzieje. Praktycznie jest bezpiecznie, prawda? Jeden przy drugim stoi. Maseczek też mało kto używał. Przyjechaliśmy w lipcu, to był ten oddech, kiedy już pewnie myślano, że...
Że już tak, że już w odwrocie jest pandemia.
Tak, że wirus w odwrocie jest.
Każdy miał nadzieję wtedy.
Myśmy się tutaj przerazili tego, w jaki sposób ludzie to traktują. Nawet chodząc do kościoła znajdowaliśmy sobie miejsca gdzieś z boku, tak żeby już nam nikt tam się nie dosiadł. Nie? Dopiero teraz widać, że bardziej przejęci są ludzie. Ciekawostka jeszcze jest taka, że jednak Irlandczycy są tacy, że jak są pewne wytyczne, czy też obostrzenia, a ktoś ich nie przestrzega, no to zdarzy się ktoś, kto zadzwoni do odpowiednich służb i poinformuje, że dana osoba tego nie robi.
I to nie jest traktowane jako donos?
U nas to jest traktowane jak donos. Tam jest to traktowane jako postawa obywatelska. Wprowadzono patrole policyjne i patrole wojskowe. I wprowadzono punkty kontrolne. Ja kiedy jeździłem do szpitala, przejeżdżałem przez dwa takie punkty kontrolne, gdzie mnie zatrzymywano, legitymowano, żądano dokumentu, który stwierdzał, że wykonuje zawód niezbędny do wykonywania w trakcie pandemii. Więc była policja i było wojsko na ulicach.
To naprawdę ostry reżim. Teraz jeszcze tego nie ma, z tego co wiem, w Irlandii, ale niewykluczone, że do tego wrócą.
Tego jeszcze nie ma. My się kontaktujemy ze znajomymi. Sytuacja jest troszkę podobna jak na wiosnę. Różni się tym, nie było zalecenia noszenia maseczek, więc ludzie sami po jakimś czasie zobaczyli, doszli do takiego wniosku, że jednak będą te maseczki nosić. Ale w tej chwili jeszcze takiego reżimu nie ma, aczkolwiek zmierza to chyba w tym kierunku.
Z Irlandii wracamy na własne podwórko i zajmiemy się własnymi problemami. To już za moment. Wielu z nas na pewno zauważa u siebie różne lęki spowodowane tą przedłużającą się pandemią. Niestety to rujnuje także nasze zdrowie psychiczne i o tym właśnie dziś rozmawiamy. Spytałam Białostoczan, czy ta sytuacja powoduje u nich stres większy niż przed pandemią?
Tak, oczywiście. Nawet bym powiedziała, że bardzo. A szczególnie jak oglądam jakiś program, gdzie ciągle o tym mowa. Powiem tak kolokwialnie, nakręcam się negatywnie.
Słyszy pani o tych zachorowaniach, zgonach?
To właśnie to, tak, tak.
To
tak.
Panią przeraża?
Tak, zdecydowanie. Boję się zachorować na COVID i przy chorobie tej mogą być jakieś komplikacje. No i szczególnie właśnie tego się obawiam. Jeśli myślę o tym, to boję się.
Nie mogę normalnie wychodzić z domu, trzeba będzie w masce chodzić. Jeszcze są punkty zamknięte, restauracje, kina.
Pan jest uczniem, studentem?
Jestem studentem, ale pracuję.
Co pana najbardziej stresuje?
Brakuje mi spotykania się z kolegami, z dziewczynami, z osobami, które są mi bliskie.
A możliwość zakażenia napawa pana lękiem?
W pewnym stopniu tak.
Boi się pan o siebie czy o swoich najbliższych?
O swoich bliskich, jak najbardziej, o swoich tylko bliskich. Dziadków przede wszystkim, rodziców też.
Bardziej chyba boję się o sytuację gospodarczą, że będzie duży kryzys i bezrobocie i tym się chyba bardziej martwię.
Bardziej niż tym, że może się pani zakazić i zachorować?
Tak, tak, no czuję się raczej tak bezpiecznie. Wydaje mi się, że nie jestem w grupie takiego ryzyka, że coś mi grozi i moja mama jest bezpieczna, mieszka sama. I tak jakoś o zdrowie się nie martwię, bardziej o ten kryzys.
To jest taki poziom stresu wyższy niż przed pandemią, tak?
Tak, tak, na pewno.
Mnie to bardzo stresuje. Zewsząd dochodzą do mnie różne niespójne informacje i sama nie wiem, co mam myśleć. Raz jestem na plusie, to znaczy, że już myślę sobie, dobra, spoko, będzie dobrze. Następnym razem jestem przerażona, bo tu jeden pan umrze, drugi pan sąsiad, akurat miałam śmiertelny przypadek, więc znowu jestem bardzo zdenerwowana.
Pani pracuje akurat w salonie fryzjerskim. Na razie jesteście otwarci, jak będzie całkowity lockdown, was też mogą zamknąć. Czy ta sytuacja też stresuje, czy nie?
Oczywiście, że tak. Mamy dużo mniej klientów, klienci się boją, no i niestety to jest stresujące. Bardzo często zresztą jeszcze odwołują wizyty, ponieważ są przeziębieni i nie wiedzą, czy mają chorobę, czy nie mają. No jeżeli chodzi o pracę, no niestety potrafię przyjść i jednego klienta w ciągu dnia obsłużyć. Podczas pierwszego lockdownu no, to było naprawdę przeżycie. Ta niewiedza, co dalej, co będzie i z pracą, i ze zdrowiem, i ze znajomymi, których też nie spotykam, gdzie zawsze z koleżankami wychodząc mogłam odreagować, prawda? Natomiast tutaj nie spotykaliśmy się. Siedzenie w tym domu, w tym zamknięciu, no, zbierało różne myśli i to sprawiało taką stresową sytuację, ogromnie stresową.
I boi się pani powrotu do tej sytuacji z marca, kwietnia?
Oj, bardzo. Czasem się zastanawiam, jak to przeżyję w tej chwili.
To też generuje stres?
Ogromny. Ogromny. Najbardziej właśnie to zamknięcie i co dalej? Pytanie, co dalej?
To pytanie, co dalej, zadaje sobie pewnie sporo ludzi, no bo chociażby z badań przeprowadzonych przez agencję ARC Rynek i Opinia wynika, że w czasie pandemii u ponad połowy ankietowanych Polaków poziom stresu wzrósł i nie wrócił do poziomu z ubiegłego roku i nic nie wskazuje na to, żeby wrócił. My się w tej pandemii boimy chyba wszystkiego. Panie doktorze, to pytanie do naszego gościa, psychiatry Dariusza Kosiora.
Myślę, że przesadnie. W sytuacji stresowej praktycznie żyjemy na co dzień. Oczywiście nie w takim nasileniu, jak to ma miejsce w tej chwili i nie w takim sposobie przedstawiania tej sytuacji, jak przedstawiana jest ona w mediach, gdyż w moim odczuciu to w znacznym stopniu media kształtują naszą wiedzę, nasze pojęcie, nasze rozumienie sytuacji, w której się znajdujemy, w której żyjemy w tej chwili. One dostarczają nam informacji i w jakimś stopniu, nawet może w dużym stopniu, kształtują naszą postawę w stosunku do pandemii, do tego, co się w tej chwili dzieje. Ta sytuacja oczywiście jest sytuacją nadzwyczajną i naturalną rzeczą jest, że pojawiają się obawy o własne zdrowie, o to, że się zarazimy, że może zarazimy najbliższych, może naszych dziadków, którzy są w grupie ryzyka, że może stracimy pracę, że mamy pewne ograniczenia. Ale tak jak powiedziałem, w znacznym stopniu to, jak na to reagujemy, jest ukształtowane przez media.
Ale z drugiej strony, dlaczego? Panie doktorze, my tak bardzo łakniemy wszelkich informacji. Wszyscy tak czekamy na tę 10:30, kiedy będzie raport o tych zakażeniach. Ile tych zakażeń będzie? Czy grozi nam lockdown, czy nie? Jakie będą kolejne decyzje rządu? Co zamykamy, czego nie zamykamy? Jakie są postępy ze szczepionką? Co się dzieje na świecie? No my po prostu jesteśmy ciekawi. No żyjemy tym. Trudno się odciąć od mediów, a trudno, żeby media też nie informowały.
Ja nie chcę powiedzieć, czy nie chciałbym być źle zrozumiany, że my mamy się odciąć od tego, co jest w przekazie medialnym, ale dostajemy mnóstwo informacji dotyczącej liczby nowych zakażeń, liczby osób, które trafiły na intensywną terapię.
Które zmarły, które wyzdrowiały.
Tak, i tutaj liczbę osób, które zmarły. I to idzie w takiej kolejności. Potem jest podawana liczba osób, które są ozdrowieńcami. Natomiast w tym całym przekazie, ja to tak odbieram i pytałem też moich najbliższych, przygotowując się do tej audycji, czego wy się w zasadzie boicie? Czego wy się boicie? Więc ludzie raczej nie boją się zakażenia, ludzie boją się śmierci. W moim odczuciu i tutaj, tak jak rozmawiałem w rodzinie, boją się, że umrą, że jeżeli spotka ich zakażenie, to się nie skończy niczym innym, tylko śmiercią. Jeżeli ja zakażę kogoś w rodzinie, to ten ktoś zapadnie na COVID-a i umrze. Więc moje wrażenie jest takie, że ludzie boją się śmierci. Natomiast nie ma w tych przekazach informacji, jaki to jest procent osób.
Ale pan chyba nie jest koronasceptykiem, panie doktorze?
Nie jestem koronasceptykiem, jestem zwolennikiem obiektywnego przekazu. Ponieważ jeżeli byśmy posłuchali wypowiedzi naszych autorytetów, profesora Guta czy Simona, czy innych osób, które wypowiadają się na ten temat i mówią o skali zjawiska, to mówią, że 80-85% osób, które zapada na COVID, przechodzi COVID łagodnie. Do czego zmierzam? Podstawową zasadą uruchomienia mechanizmu radzenia sobie ze stresem jest tak zwana ocena poznawcza sytuacji. Co to znaczy? Że jeżeli znajdę się w sytuacji stresowej, to chcąc podjąć skuteczne działania, skutecznie sobie z tą sytuacją stresową radzić, ja na samym początku muszę poddać to refleksji. Muszę dokonać oceny poznawczej. Co się dzieje? Jak się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Czy już w takich sytuacjach byłem? Czy mam już takie doświadczenie, czy nie? Jeżeli mam takie doświadczenie, to jak sobie radziłem wcześniej w takiej sytuacji, a tu można się odnieść do okresu wiosny, prawda, kiedy byliśmy na wiosnę, jak sobie radziliśmy w takiej sytuacji.
Ale niektórzy nie poradzili sobie i w tym permanentnym stresie funkcjonują do dziś.
Dlatego powinni poddać tą sytuację i ten stres refleksji. Jeżeli nie dojdzie do czegoś takiego, to my wchodzimy wówczas w błędne koło stresu. Ponieważ cokolwiek by się nie działo, będziemy kojarzyli właśnie z pandemią, z infekcją, definitywnie ze śmiercią, że nic innego nas nie spotka i tym będziemy się nakręcać. I teraz mechanizm stresu jest o tyle niebezpieczny, że o ile jeżeli stres nie ma wielkiego nasilenia, on może być motywujący, zachęcający do działania, do szukania rozwiązań, to w przypadku, kiedy wejdziemy w to błędne koło stresu, my tracimy nad tym kontrolę. I wówczas nie tylko sam wirus, sama pandemia staje się dla nas zagrożeniem, ale same następstwa stresu, który u nas występuje, staje się zagrożeniem. dlatego że przewlekle utrzymujący się stres wpływa na układ odpornościowy. Przewlekle utrzymujący się stres wpływa na układ krążenia, na układ sercowo-naczyniowy. I przez takie właśnie błędne koło my z jednej strony możemy oczekiwać na zakażenie wirusem, a z drugiej strony jakby wyniszczać się poprzez takie stresogenne, stresostymulowanie się. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy poddali takiej refleksji, poszukali obiektywnych danych, nie skupiali się tylko na liczbie osób zakażonych, poszukali innych wypowiedzi, innych osób, które będą mówiły o tej przeciwwadze.
Tak, ale mamy powody do lęku, panie doktorze, lęku przed właśnie tym zakażeniem, zachorowaniem, że kogoś zakazimy i ktoś z naszej rodziny, powiedzmy, umrze, stratą pracy. No, generalnie lęk przed nieznanym, bo my nie wiemy, kiedy ta pandemia się skończy, czy będzie szczepionka, czy nie będzie, czy nas to dopadnie, czy nie. Jak my przejdziemy ten COVID?
Powiedziałbym, że mamy powody do stresu, natomiast mamy też narzędzia, jak się przed tym chronić.
O tych narzędziach za moment. A jeszcze, jakie są objawy takiego destrukcyjnego stresu? Po czym poznać, że przekroczyliśmy już tę bezpieczną granicę stresu, który nie mobilizuje, tylko właśnie działa na nas destrukcyjnie, wyniszcza, osłabia?
Jeżeli zauważymy, że pogarsza się nasze funkcjonowanie i nie potrafimy sobie z tym poradzić, a wiążemy to właśnie ze stresem, to jest to moment, żeby udać się po pomoc. O tym stresie destrukcyjnym będziemy mówili, jeżeli utrzymująca się sytuacja stresowa spowoduje, że my nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonowaliśmy do momentu pojawienia się stresu. Wśród tych objawów, które mogą wystąpić, a doprowadzić do takiej sytuacji, są problemy ze snem. Jeżeli by się pojawiły i pomimo podejmowanych przez nas działań, takich, które mają obniżać napięcie, dalej by się utrzymywały, to jest to jeden z tych objawów destrukcyjnych. Druga sprawa to objawy wegetatywne. Typu, jakbyśmy zauważyli, że pomimo odprężania się, relaksacji czy wysiłku fizycznego, jaki podejmujemy, utrzymuje się tachykardia, czyli przyspieszona czynność serca, utrzymuje się podwyższone ciśnienie, pocimy się, to są też objawy, które wskazują na to, że to są objawy tego stresu, powiedzmy, krytycznego, stanu krytycznego, w którym powinniśmy się zgłosić najlepiej do lekarza o pomoc. Jeżeli pojawiają się napady paniki, jeżeli obserwujemy, że pojawiają się bardzo pesymistyczne myśli, czy z myślami katastroficznymi, czy no czasami też, nie chciałbym tutaj być źle zrozumianym, ale też miałem takiego pacjenta, który mówił o myślach samobójczych, bo nie był w stanie wytrzymać już takiego napięcia, chciał sobie po prostu ulżyć, skończyć to cierpienie. Jeżeli takie pojawiają się objawy, to również należy się zgłosić po pomoc. Jeżeli widzimy, że nie jesteśmy w stanie się odprężyć, jeżeli czujemy cały czas zmęczenie, które narasta, czujemy się senni, sen nie przynosi wypoczynku, to też z takimi objawami powinniśmy się zgłosić do lekarza, najlepiej do lekarza, z prośbą o pomoc.
Wtedy już musimy prosić o pomoc specjalistów, a za moment o tym, jak sobie z takim stresem poradzić i czy można samemu w takim codziennym życiu. O stresie spotęgowanym przedłużającym się stanem pandemii dziś rozmawiamy. Naszym gościem jest psychiatra dr Dariusz Kosior. Mówiliśmy o przyczynach różnych stresogennych sytuacji i pan doktor tutaj nam podpowiadał, jak je zracjonalizować, jak się do tego zdystansować poniekąd, a nie temu ulegać tak bezrefleksyjnie. Teraz powiedzmy, jak sobie jeszcze można z tym stresem radzić? Co możemy zrobić sami? Jak sobie pomóc tak na co dzień? Z tym takim lękiem, chaosem w głowie, natłokiem tych przerażających informacji. Tu właśnie jedna z osób, które pytałam, mówiła, że jak ona tak się naogląda tej telewizji, to się tak nakręci, że potem bardzo jej ciężko i ona musi po prostu się odciąć od tych informacji na moment i to jej pomaga. Takie proste zabiegi też pomagają, panie doktorze?
To jest bardzo dobry przykład na to taką poznawczą obróbkę sytuacji stresowej. Czyli ta osoba doszła do wniosku, że czynnik stresogenny, którym jest oglądanie telewizji, które ją nakręca, źle na nią działa i znalazła na to rozwiązanie. Czyli tak, to jak najbardziej działa, dlatego że wśród takich zaleceń, jak radzić sobie w warunkach domowych ze stresem, pierwszym punktem, można by powiedzieć tak prosto, jest usiądź i się zastanów, czego ty się boisz.
I co cię nakręca?
Co cię nakręca? Skąd to się bierze? Gdzie jest tego źródło? jak można sobie z tym źródłem poradzić. To jest bardzo, bardzo skuteczne, gdyż jeżeli nie zastanowimy się nad tym, to praktycznie nasze emocje będą cały czas brały górę nad naszym rozumem, tak bym to powiedział. A tu chodzi o to, żeby jednak ta komponenta intelektualna wzięła górę nad naszym stanem emocjonalnym, nad naszą komponentą emocjonalną, tak żeby można było w jakiś sposób kontrolować nasz stan emocjonalny. Czyli usiądź i się zastanów. Drugi krok, no to jak jesteśmy jacyś zestresowani, no to czego oczekujemy? Niezależnie od tego, czy to jest pandemia, czy to jest jakiś inny czynnik, silny czynnik stresogenny. Oczekujemy odprężenia. To jest to, czego my potrzebujemy, czego pragniemy, żeby chociaż chwilę wytchnienia mieć. Więc drugi krok to jest taki, odpocznij. Zafunduj sobie jakąś relaksację, jakiś relaks. Posłuchaj muzyki, obejrzyj film, połóż się, posłuchaj ciszy. Chodzi o to, żeby poza tylko tą obróbką intelektualną również spróbować zacząć kontrolować swoje emocje. Kolejny element, który bardzo, bardzo pomaga w obniżaniu poziomu stresu, to jest nasza aktywność fizyczna. Zresztą ona nie tylko w obniżaniu poziomu stresu jest bardzo korzystna, bo również i przy schorzeniach metabolicznych, i przy nadciśnieniu, przy schorzeniach układowych, to jest coś, co bardzo, bardzo pomaga. Czyli powinniśmy być bardziej aktywni fizycznie. Czy to w domu, czy jeżeli mamy możliwość wyjścia gdzieś na spacer, czy pobiegania, czy przejścia się, czy nordic walking, czy jazdy rowerem, cokolwiek. Tak, żebyśmy nie byli w bezruchu i tylko oglądali źródła informacji, czy szukali, przeglądali strony źródeł informacji i tam się nakręcali, ale żebyśmy się też zmęczyli fizycznie.
No i wtedy się hormony szczęścia wydzielają.
Mamy endorfiny, oczywiście. Tak. Mamy endorfiny, których poziom wzrasta przy wysiłku fizycznym. To jest kolejny element taki, który jest istotny w radzeniu sobie ze stresem, w obniżaniu poziomu stresu. Początkowo ja z własnego doświadczenia wiem, że to nie jest tak łatwo zacząć, jak się siedzi, jak się ma pewne nawyki takie, które nie mają w swoim panelu aktywności fizycznej, ciężko jest zacząć, ale wiem też z własnego doświadczenia, że jak się już zacznie, po którymś razie, to widać skuteczność, widać, że to działa, że to jest pomocne. Kolejny element w radzeniu sobie ze stresem to trzeba starać się nie być samemu. Jak wiemy, kontakt z drugą osobą, z bliskim, sąsiadem, z kimś, kogo lubimy, z kim możemy porozmawiać.
Tak, ale te kontakty teraz ograniczamy do niezbędnego minimum, panie doktorze, i to też nas bardzo frustruje.
To prawda, ale mamy komunikatory, mamy telefony. Tutaj z pewną pomocą przychodzą urządzenia multimedialne. Ja wiem, że to nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, na pewno.
Ale pogadać ale można.
Ale zapewne jest to lepsze niż pozostawanie w samotności, tu gdzie nie mamy możliwości porozmawiania z inną osobą. Temu też od dawna służą i telefony zaufania, i różnego rodzaju linie telefoniczne w interwencjach kryzysowych. Tam nie mamy do czynienia z kontaktem twarzą w twarz, tylko mamy do czynienia z kontaktem przez urządzenie. Ale to też działa, to też pomaga. Także żebyśmy o tym też pamiętali.
Bo czasami jest to potrzeba zwykłej rozmowy, ale możemy też w tej formie skorzystać z pomocy specjalistów, bo przecież jest bardzo wielu psychologów w całym kraju, którzy oferują bezpłatną pomoc teraz w czasie pandemii, już od marca. Mają takie dyżury w określone dni, podane są numery telefonów, można zadzwonić i z takim psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą porozmawiać. I to zapewne wielu osobom też może pomóc.
Zdecydowanie tak. Jeszcze są dwa elementy takie bardzo, bardzo niezbędne. To jest zadbanie o właściwą higienę snu. Ja wiem tutaj też z własnego podwórka, tak się składa, że myśmy też niedawno kwarantannę skończyli, tutaj kwarantannę rodzinną i wiem, że ten okres kwarantanny to było też takie długie przesiadywanie wieczorami, czy wspólne rozmowy, czy wspólne oglądanie filmu, czy jakieś dyskusje, a potem trzeba było wstać wcześniej i tutaj już pojawiały się problemy, czyli ta higiena snu była troszkę zaburzona. A higiena snu jest bardzo istotnym czynnikiem redukującym stres. Więc my w czasie nocy powinniśmy te 7-8 godzin przespać.
I to nie od drugiej w nocy, tylko też...
Nie, dlatego że są teorie, które mówią, że jeżeli kładziemy się po północy, to każda godzina po północy wymaga 2 godzin snu. Więc jeżeli się położymy o 2, to do naszego cyklu snu powinniśmy doliczyć 4 godziny. Co jeżeli wstajemy o 7, to już jest godzina 11 i tak się nam ten dzień rozłazi się,
no
marnuje.
No i o tym zapominamy często.
Nasz organizm jest przystosowany do innego sposobu funkcjonowania. I teraz, jeżeli my go przestawiamy na taki tryb, to my też fundujemy mu pewien stres. On się musi dostosować do takiego innego sposobu rytmu snu i czuwania. Do tego nazwijmy go niezbyt prawidłowego. Także ta higiena snu jest bardzo, bardzo istotnym czynnikiem, jak też sposób odżywiania się. Mamy okres jesieni, pochmurno, jest mniej słońca, więc same warunki atmosferyczne już powodują, że nasz nastrój, nasza aktywizacja fizyczna, nasze poczucie zmęczenia jest większe niż w okresie letnim. Jeżeli do tego dołączymy sposób odżywiania się, który no nie będzie nas zaopatrywał w niezbędne składniki, no to my dodatkowo będziemy prowokowali sobie wyczerpanie, zmęczenie, brak odpowiedniej suplementacji. Więc musimy o tym też pamiętać, żeby zadbać, przyjrzeć się, jak my się odżywiamy. Jeżeli jest taka potrzeba, to tutaj przecież możemy też uzupełniać witaminę D, możemy uzupełniać magnez, możemy uzupełniać cynk. To jest istotne z perspektywy również radzenia sobie ze stresem. No i jeszcze dwie rzeczy, to jest taka, żebyśmy pamiętali o tym, żeby też pić płyny, które są bardzo istotne przy prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego, jak też sprawiali, pomimo tego, że jest sytuacja trudna i dla nas jest stresująca, to żebyśmy też pamiętali o sprawianiu sobie przyjemności, co nas by cieszyło. I to są takie, bym powiedział, proste, domowe sposoby na radzenie sobie ze stresem.
To jeszcze dorzućmy parę pomysłów. Posłuchajmy, jak ze stresem radzą albo nie radzą sobie białostoczanie.
Nie wiem, jak sobie z tym radzić. No, myślę, że nie radzę. No bo cóż tutaj, lampka wina to nie jest pomysł na odreagowanie. No bo w pierwszym momencie, dobra, może tą lampeczkę sobie wypiję i będzie okej. Ale to na dłuższą metę, no to nie rozwiązuje problemów. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pogłębia.
Stres jest w każdego na pewno, ale żyć trzeba. Trzeba chodzić, trzeba się ruszać, bo usiąść w domu, to też można zwariować. 2-3 godziny poczytam, potem wyjdę gdzieś tam coś, zakupy zrobię, jeść ugotuję i szybciej dzień.
No właśnie, a jaka jest Pani recepta na to, żeby właśnie tak zdroworozsądkowo i żeby z tym stresem walczyć?
Kto już doświadczył bardzo wielu rzeczy, to potrafi się jakoś tak z tym pogodzić, no nie ma innego wyjścia.
Jestem covidowym artystą, zaczęłam malować w kwietniu i dużo czasu spędzam po prostu rysując, malując w domu.
Jest coś takiego jak covidowy artysta? Czyli tak. Talent, który się zrodził w czasie pandemii?
Nie, podobno właśnie wiele osób zaczęło zajmować się różnymi działaniami artystycznymi i to tak się nazywa, nawet takie powstało stwierdzenie covidowy artysta, że ludzie rysują. Nawet widać to, że po prostu materiały takie plastyczne są droższe niż kiedyś. No jest takie zjawisko.
To pomaga.
Tak, tak, bardzo.
O stresie w czasie pandemii dziś rozmawiamy z ekspertem, psychiatrą, doktorem Dariuszem Kosiorem. Z badań wynika, że najbardziej stresującym momentem było pojawienie się w kraju COVID-19. Właśnie, pamiętamy to doskonale. Niestety pandemia nie tylko nie odpuszcza, ale atakuje ponownie i to ze zdwojoną siłą, co też potęguje stres. Mówiliśmy o tym, jak sobie z nim radzić w takim codziennym życiu. Przeanalizujmy teraz sytuacje najtrudniejsze. Kiedy chorujemy na COVID-19? Jak wiadomo, przebieg tej choroby jest bardzo różny. Często też dodatkowo taki chory jest odizolowany od świata, od bliskich, no żeby nie zarażać. No i docierają do niego na przykład informacje o śmierci wielu zakażonych. Jak sobie z tym poradzić?
To jest trudne pytanie, na które jednoznacznie odpowiedzi nie ma. Mogą być różne sytuacje. Osoba może chorować w warunkach domowych, gdzie jest izolowana w obrębie rodziny na przykład, prawda, gdzie ma oddzielny pokój. Wtedy na pewno jest dużo, dużo łatwiej radzić sobie, gdyż mamy wsparcie ze strony bliskich. No jednak nawet mamy możliwość jakiegoś porozmawiania takiego, powiedzmy to, bezpośredniego.
Nawet wtedy, kiedy bliscy też chorują i ciężko to przechodzą.
Tak, tak, ale tutaj jeżeli oddzielają nas drzwi nawet, to my możemy przez te drzwi porozmawiać, prawda, z bliską osobą, kiedy jesteśmy w domu. Natomiast no, sytuacja się komplikuje, kiedy choruje osoba samotna, samotnie mieszkająca.
Albo, panie doktorze, tak jak na przykład jeden z moich kolegów, który musiał się odizolować z tego względu, że miał bardzo chorą żonę po chemioterapii, a nie chciał jej zarazić, więc sam się odizolował. I przez te 2 tygodnie, kiedy przechodził COVID, miał takie myśli, czy ja już odchodzę, czy ja już odejdę sam.
Tak. Na to nie ma takiej jednej odpowiedzi. W jakimś stopniu mogą być pomocne w komunikowaniu się media społecznościowe, laptop, komputer, telefon i tak dalej. Ja wiem, że to nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, ale to utrzymuje jednak kontakt z osobami bliskimi. Poza tym wiemy też przecież, że te środki dają możliwość wizualnego kontaktu również, więc możemy zobaczyć się, możemy zobaczyć, jak wyglądamy, prawda, co się z nami dzieje, gdzie jesteśmy, w jakim pomieszczeniu.
Pod warunkiem, że damy radę, głowa nam nie pęka z bólu, oczy nie wychodzą na wierzch i mamy siłę w ogóle podnieść się z łóżka.
I jesteśmy sami, tak? Rozumiem.
Tak, jesteśmy sami, właśnie o to chodzi. I człowiek wtedy jest sam z tym wszystkim, z tym złym samopoczuciem. No i są to momenty trudne i człowiek jest sam. Właśnie chociażby z tego powodu, że sam się odizolował. I to są najtrudniejsze momenty. A ta choroba, jak wiemy, czasami uniemożliwia nawet pójście do łazienki zwyczajnie.
Nie mam na to odpowiedzi.
Chyba nikt nie ma.
Nie ma, tak, ale pani redaktor... Może wszedłbym trochę inny obszar myślenia w tym momencie. Ja uważam, że nie ma sytuacji beznadziejnych. Te sytuacje, w których jesteśmy, a wydają się nam beznadziejne, one mają swój cel i one mają swoje rozwiązania. Może trochę wchodzę nie w obszar medycyny czy psychologii, a wchodzę bardziej w obszar religii i filozofii. Mi w takich sytuacjach pomaga modlitwa. Oczywiście nie dla wszystkich to tak musi być, prawda? Bo nie każdy wierzy w siłę modlitwy i oparcie, ale jest to też jeden z elementów i myślę, że zarówno jako psychiatrzy i psycholodzy nie powinniśmy też o tym zapominać, bo ludzie funkcjonują nie tylko w obszarze biologicznym, psychologicznym, ale funkcjonują też w obszarze religijnym. I to jest też obszar do zagospodarowania, do świadczenia pomocy. Dlatego też poza tymi telefonami do psychologów czy do psychiatrów wiem również, że taką pomoc świadczą kapłani. Z relacji kapłanów wiem, że jest więcej spowiedzi w tej chwili, że ludzie szukają też innego rodzaju takiej nadziei. I tu bym wskazał na taki obszar. Jeżeli już rzeczywiście nic się nie da zrobić, to jeszcze można zrobić coś tutaj.
Czy truizmem będzie, jeśli będziemy sobie wmawiać, że to od naszej siły samozaparcia tutaj wiele zależy, to czy wygramy z chorobą również? Bo są takie waleczne osoby, a są takie, które się po prostu poddają i mówią, no to już jak ten COVID mnie dopadł, to już ja na pewno umrę i w ogóle. I takie myśli nie pomagają chyba.
One nie pomagają, ale to zależy od osoby, dlatego że nie wszyscy w jednakowym stopniu reagują na sytuacje stresowe i na sytuacje przewlekłego stresu. Może ja się odwołam do sytuacji przewlekłego stresu z okresu II wojny światowej, prawda? Z okresu, kiedy osoby przebywały w obozach koncentracyjnych i tam proszę zobaczyć, że reakcje były też bardzo różne. Może to porównanie jest złe.
Drastyczne
ale...
takie.
Może jeżeli chodzi o sytuację, to nie jest dobre porównanie, ale jeżeli chodzi o poziom zagrożenia, poziom stresu, poziom przeżywania, i różnorodność osób, które w tym uczestniczą, wydaje mi się adekwatne.
Niektórzy też bardzo źle znoszą kwarantannę, izolację, no bo też jesteśmy odcięci od świata, no i jeszcze bombardowani niepokojącymi informacjami. No ale tutaj może sytuacja jest o tyle prostsza, że człowiek nie jest tak wyniszczony fizycznie, że może tu jakoś właśnie korzystać chociażby z tych mediów, żeby się skontaktować z bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi.
One definitywnie są do wykorzystania. Jak wskazują badania w Stanach Zjednoczonych czy nawet w Chinach, to ranga i rola i częstość używania właśnie tych mediów społecznościowych niepomiernie wzrosła od czasu, kiedy mamy do czynienia z pandemią. Częstość używania komunikatorów, nowe komunikatory. Niewątpliwie jest to narzędzie, które można wykorzystać i należy wykorzystywać, żeby się nie odseparować całkowicie od bliskich, od znajomych.
I nie skazywać na samotność.
Żeby nie czuć się samotnym. To nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, ale chociaż tyle.
Nikt nie wie, ile ta pandemia jeszcze potrwa, jak ogromne zniszczenia też spowoduje, ale nie ulega wątpliwości, że przeczołga nas niemiłosiernie. Pytanie, czy my się jakoś wyliżemy z tych ran, kiedy to wszystko się skończy, czy będziemy się borykać na przykład z syndromem stresu pourazowego?
Część osób zapewne będzie miała zespół stresu pourazowego. Tu dobrze by było poczytać sobie i uświadomić, co to jest ten zespół stresu pourazowego. Zapewne osoby, które przeszły przez stan bezpośredniego zagrożenia życia, wyszły z tego, u nich może rozwinąć się zespół stresu pourazowego. Natomiast ja bym tego nie generalizował, że sama sytuacja pandemii u osób narażonych, że będzie to zespół stresu poorazowego. Natomiast wracając do tej pierwszej części Pani pytania, to chciałbym, żebyśmy sięgnęli z przekazu literatury do czasu Hiszpanki. To był okres międzywojenny.
Znamy to z literatury, tak.
Ogromne zniszczenia, które poczyniła tamta epidemia. I co się stało? Czy świat się zawalił? Świat poszedł do przodu? Pojawiły się nowe pokolenia? Jakbyśmy teraz spytali młodzież, czy nawet osób w naszym wieku, to myślę, że część w ogóle nawet nie wie, że coś takiego miało miejsce. To jest nagłaśniane teraz. Czyli co chcę powiedzieć? Że z tego wyjdziemy, gdyż wola życia człowieka jest dużo większa niż wola śmierci. A nieraz już było tak, że przechodziliśmy przez ogromne kataklizmy. Hiszpankę, pierwszą wojnę, drugą wojnę światową, konflikty różnego rodzaju, też, które pociągały za sobą ogromne, ogromne straty i ofiary. Ale świat z tego wychodzi, ludzie z tego wychodzą, ponieważ po prostu chcą żyć. Ta chęć życia, która jest nam dana, jest większa niż obawa przed śmiercią czy siła śmierci. Także na pewno z tego wyjdziemy.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Psychiatra dr Dariusz Kosior, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Radzy Miejskiej w Białymstoku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu.
Zdrowia i dużo siły panu życzymy na polu walki.
Dziękuję.